Stacja Sopot.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Wyobraźcie sobie, to jest setny odcinek Nadmorza. Nagrywany w pracowni, chociaż powinienem chyba nagrywać go w kuchni. Dlatego, że w omawianym dzisiaj tomie Jarosława Jakubowskiego Dzień, w którym umarł Belmondo, znajdujemy taki oto pasus. Nowa poezja pisze się w kuchni, pod lampą i może tylko wyobrazić sobie kościół pełen parujących ciał, które biorą słowo jak chleb. Twórczość Jarosława Jakubowskiego w ciągu ostatnich lat bardzo mocno się wzbogaciła. Wzbogaciła się o teksty dramatyczne, o teksty prozatorskie. Tutaj zarekomendowałbym waszej uwadze zbiór opowiadań Ciemna Dolina. Do tego wykazu dopiszmy jeszcze tomy poezji, które czytam od dawna. Cenię je, lubię czasem z wierszami Jarosława Jakubowskiego po prostu dyskutuję, bo ta poezja rośnie. Ona dorasta razem z czytelnikiem, stawia sobie coraz trudniejsze zadania, stawia przed nami wszystkimi coraz trudniejsze tematy do przemyślenia w coraz trudniejszych czasach. I sporo tych dylematów, sporo tych tematów trudnych znajdziemy właśnie w ostatnim tomie z Belmondem w tytule, prawda, który wydała bardzo zasłużona dla polskiej literatury współczesnej Oficyna Forma ze Szczecina. Tyle tytułem wstępu. Czas opowiedzieć wam o tym, jakie myśli budzą się, kiedy bliżej, głębiej wczytamy się w wiersze Jarosława Jakubowskiego. Poprzedni tom wierszy Jakubowskiego nosił tytuł Bardzo długa zima. I ta zima na początku kolejnego zbioru jeszcze się nie skończyła. No nie chce się skończyć, chociaż kalendarz poetycki w pierwszej części książki rozpoczyna wiersz kwietniowy. Ale ten kwiecień jest u Jakubowskiego, jak u Eliota, najokrutniejszym miesiącem, ponieważ dopada liryczne ja swoim wyczerpaniem i to nie można się schronić przed tym wyczerpaniem w jego ulubionym lesie. Jakby to co najgorsze i tam na podmiot liryczny oczekuje. I w tym lesie, będzie tutaj za chwilę cytat, ścieżka wiedzie krok za krokiem, oddech za oddechem, w głąb, w pulsującą ciemność. Początkowe wiersze tego zbioru uderzają w nas chłodem, chłoszczą nas gradobiciem i ogólnie jest w nich bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnie. Uciszenie czystego nieba, uspokojenie pejzażu pozostaje na początku tylko w sferze pragnień podmiotu. Ziści się mniej więcej w okolicach Wielkiej Nocy za sprawą kobiecego ty i stopniowo będziemy poznawali różne wymiary obecności ukochanej. Jest tutaj także wymiar erotyczny, ale on jest taki bardzo delikatny i dlatego raczej nie zgodziłbym się z poglądem autora noty na okładce, że Eros i Thanatos podejmują w tym tomie próbę negocjacji. No tutaj właściwie wymiar erotyczny jednak pojawia się w bardzo delikatnym tle. w bardzo dyskretnym tle, w bardzo takich dyskretnych i tak naprawdę nielicznych gestach. Tak naprawdę imieniem miłosnej relacji jest tutaj wspólnota. Ta wspólnota wykracza nie tylko poza granice poezji, ale tak naprawdę poza sam obręb słowa. Tu już właściwie idzie o wspólność, o wspólnotę dorosłego istnienia, gdzie każda ze stron tej relacji pozostaje sobą, ale tworzy z partnerem pewną emocjonalną całość. Tak jak poprzednio możemy się czuć zaproszeni do domu poety, do jego ogrodu, a jest tam wciąż tyle do ujrzenia, tyle do zrobienia i tyle do przemyślenia. Teraz coraz częściej są to myśli prowadzone w perspektywie wiecznej. Właściwie ta perspektywa wieczna pojawia się na przykład w tomie Święta Woda, jest też wyraźna w zbiorze Wzruszenia, lecz z każdym cyklem rocznym ona coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza, że liryczne ja, tekstowe ja już teraz wysuwa na plan pierwszy nieodwracalność, jednokierunkowość własnego istnienia i ta jednokierunkowość, ten rodzaj czasu, w który została wpleciona, ona już w tej chwili góruje nad cyklicznością pór roku. Tak naprawdę w niej jest sporo takich ciemnych tonów, pewnie i odrobinę lęku. Jest taki moment trudnej akceptacji, ale ta perspektywa, jak się wydaje, pozwala wyrysować, przedstawić pewien porządek świata, dokładnie pewien porządek przestrzeni, a przestrzeń jawi się tutaj wielopiętrowo, wielowarstwowo. Możemy na przykład przeczytać: na górze ruchome bryły obłoków, spiętrzenia i nagłe urwiska, wieczary, prześwity, u dołu zielona, gęsta krew, a jeszcze niżej cień, otwarty pokład węgla, odłamków, skorup i kości. Rzecz bardzo ciekawa. Taki obraz mógłby się pojawić w jakimś ciemnym, chłodnym, przedwiosennym dniu, a on tutaj jest obrazem, który powstaje przed oczyma podmiotu w piękny, lipcowy, pogodny dzień. Tak naprawdę możemy już też powiedzieć o pewnej kontemplacji przemijania w tym tomie. Ale to, rzecz jasna, nie wszystko. Kończący pierwszą część zbioru wiersz jest wierszem adwentowym. Część drugą, zatytułowaną bardzo symbolicznie Klepsydra, poeta jeszcze głębiej zanurzył w przemijaniu i zaczyna ją medytacja wielkopostna, datowana na dzień 12 marca 2020 roku. Nasza pamięć przechowała ten okres jako powiązany, związany z początkiem epidemii. W samym wierszu nie znajdziemy chyba bezpośrednich do niej odniesień, ale tematycznie wiersz trzyma się bardzo blisko spraw wiecznych, tak wiecznych jak położenie człowieka, a myślimy tutaj o pojedynczej osobie, o całym ludzkim rodzaju, właśnie sytuującym się na rozdrożu dobra i zła. I ten wielki post to monolog pokutny wygłoszony przez poetę na jawie. Natomiast jednym z kluczowych tekstów tego zbioru jest Brzeg. Wiersz Brzeg On wyrasta z intuicyjnego wyobrażenia śmierci, właśnie nieśmiertelności, ale już tego dokonanego aktu przejścia na drugą stronę istnienia, tego aktu dołączenia do tłumu umarłych. Mamy tutaj wejście w ciemną strefę żałoby, gdzie, i tu jest cytat, nad brzegiem stoi kamienna ławka, omszała, wilgotna i zimna, dlatego nie siada na niej nikt żywy, chociaż wiele oczu wpatruje się w ciemne, czarne lustro jeziora. Ale nie powiedziałem dotąd o samym znaczeniu, samym sensie tytułu. Dzień, w którym umarł Belmondo. To 6 września 2021 roku. Jak się wydaje, to jedna z cezur w biografii tekstowego ja. Zwykło się mówić o takich dniach i o takich wydarzeniach, że umarła legenda. Ale tak naprawdę z tą legendą upadło mnóstwo znaczeń i przeżyć. Ta tonacja wiersza koresponduje z obecnym już w bardzo długiej zimie poczuciem cywilizacyjnego upadku. Wydaje się, że umarła tutaj odległa już gwiazda kina, ale jej śmierć zadaje konkretne pytanie, czy skłania do postawienia określonej hipotezy. Pyta się podmiot, a może to ja umarłem i mówię językiem umarłych i jak umarły dobijam się do zatrzaśniętych drzwi. Właściwie ta fraza, to pytanie, także w kontekście wiersza Brzeg, świadczy o tym, że ta śmierć, ten widok na śmierć, trzeba by powiedzieć, prawda, właściwie będzie już tym widokiem, którego nie można stracić z oczu. Bliżej, dalej, ale właściwie ta śmierć, śmiertelność, ale śmierć przede wszystkim, już nie jest w stanie ukryć się za horyzontem. Swoje zadanie autorski podmiot rozumie teraz bardzo wyraźnie. Nauczył się żyć, a teraz musi nauczyć się umierać. No ale jak w tych warunkach tworzyć poezję? W którym kierunku poprowadzić słowo i jaką napełnić to słowo treścią? Paradoksalnie, akt twórczy rozgrywa się w otoczeniu jak najbardziej powszednim, ale ma tutaj w sobie coś z misteryjności. Ma w sobie ten akt coś z uroczystego dzielenia się słowem, słowem, które żywi, słowem, które uczy myśleć i słowem, które uczy pamiętać, a także uczy rozpamiętywać, czyli medytować. Nam, żyjącym w rzeczywistości coraz mniej stabilnej, nam otoczonym przez ostateczne lęki, tyle teraz musi wystarczyć. Dziękuję za czas, dziękuję za uwagę poświęconą moim poetyckim, około poetyckim refleksją. Cieszę się z każdego mojego słuchacza, a informacje o twórczości Jarosława Jakubowskiego tradycyjnie można znaleźć pod linkami dołączonymi do tego odcinka, a wśród odnośników, wśród linków znajduje się również zaproszenie do udziału w 34. konkursie poetyckim imienia Jana Krzewniaka. Pamiętajcie, cieszę się z każdego swojego słuchacza. i myślę tak samo ciepło o tych, którzy towarzyszą mi przez lata, jak i o tych, którzy dopiero wsłuchują się w moje refleksje i oczywiście i przede wszystkim wsłuchują się w moje wiersze. A jeśli macie pomysł na poetów, na książki, na tematy, które powinny znaleźć się w kolejnej setce odcinków, podzielcie się nimi proszę w komentarzach. Ze swojej pracowni w Sopocie. Wszystkich i każdego w każdym zakątku internetu pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja wam muza. Thank you.